I Lubuskie Forum, Radia Zachód, Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu w studio przy mikrofonach. Witamy Panią poseł Jolantę Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, Klub Lewicy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską reprezentuje dyrektor Marek Kamiński, dzień dobry.
Witam serdecznie.
A w studio w Gorzowie mecenas Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, rozpoczynamy zatem dzisiejszą audycję i rozpoczynamy od analizy słów premiera Mateusza Morawieckiego, bo jesteśmy po expose, jesteśmy po głosowaniu za wotum w zaufanie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Właśnie to pytanie, które państwu zadaję, brzmi następująco. Co w tych słowach, w półtora godzinnym wystąpieniu premiera było najważniejsze, co państwu się spodobało, nie spodobało, bo jak sądzę, zdania będą podzielone. Jerzy Materna uśmiechnął się na ten komentarz, no bo rzeczywiście też musi pan przyznać, że dyskusja po expose premiera była ożywiona, gorąca i wiele
I
można było usłyszeć.
Często nie na temat.
A w pana ocenie co było takie uderzające i najważniejsze w słowach premiera?
Pan premier podkreślił te nasze polskie ideały. To jest najważniejsze. Przede wszystkim wolność, zaufanie i rodzina. To są jakby fundamenty państwa polskiego, ciągłości państwa polskiego i na tym po prostu co się opierało. Przede wszystkim premier mówił i to podkreślał wielokrotnie, wielodziesiątkrotnie można powiedzieć, to jest przywrócenie normalności. W wszystkich obszarach. I zaczniemy od tego, to przede wszystkim jesteśmy wiarygodni, to podkreśliliśmy te wszystkie nasze postulaty 4 lata temu, które postanowiliśmy, z tym szliśmy do wyborów. I podkreśliliśmy, je spełniliśmy. Nie będę tutaj teraz przypominał.
No, oczywiście zapowiadał kontynuację.
I przede wszystkim kontynuację. Ona jest po prostu i będzie bardzo trudna z uwagi na to, że w pewnym sensie można powiedzieć danie takiej solidarności, przywrócenie solidarności, czyli mniejszej biedy, ubóstwa, jest może łatwiejszą sprawą, bo to można powiedzieć z budżetu daje się środki, przeznacza się na te konkretne cele. Ale teraz są wyższe cele. Bardzo uważam, że będzie skomplikowanie, ponieważ idziemy pewne spowolnienie. Widzimy na rynku problemy mają przedsiębiorcy z kredytami. Trzeba tutaj zareagować, bo banki po prostu zachowują się cały czas trochę może czasami trochę nienormalnie. Chociaż chcieliśmy też banki, żeby były polskie, więc one muszą służyć polskiemu przedsiębiorcom. Tego zaczyna się po prostu obawa. Mówię, idzie trudniejszy czas, większe wyzwanie, bo łatwiej jest powiedzmy przez krótki okres czasu coś fajnego stworzyć. Trzeba teraz iść głębiej. Przede wszystkim gospodarka. To, co zresztą premier podkreślał, trzeba też mieć, spróbować też sięgnąć po ten obcy kapitał. Ja tu patrząc w kontekście tego widzę przede wszystkim tutaj firmy amerykańskie, kanadyjska, które chce kontynuować, jeśli chodzi o budowę kopalni miedzi. Chce tu stworzyć.
O tym w expose Mateusza Morawieckiego.
Mówił, podkreślił, tak? Dał do zrozumienia. I ja to tak czuję. Mówimy o, tak podkreślił o obcym kapitale, ale też oczywiście trzeba przede wszystkim polskie firmy. Dużymi wyzwaniami jest port centralny, mówił o tych infrastrukturze, podkreślił.
Czy akcent na gospodarkę w ocenie Jerzego Materny był nie do przecenienia? Panie pośle, za chwilę wrócimy do tych słów, bo jak sądzę, teraz państwo, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Mateusz Morawiecki nie należy do pani ulubieńców spośród polityków Zjednoczonej Prawicy.
No tak, ale postarajmy się jednak znaleźć
jak
dobre.
Jak nie lubi rodzina, a pani Fedakowa była ministrem rodziny.
Pani poseł, no, więc...
Ale spróbujmy znaleźć dobre rzeczy na początek.
Więc słuchamy przedstawicielki ludowców.
Tak, zawsze się daje jakieś takie na początek dobre kilka słów, bo nie może być całe expose do niczego, więc ja znalazłam. Ale przyznam się szczerze, że długo szukałam. No, na pewno do dobrych zalet tego wystąpienia należało to, że było napisane na kartce, a więc było już jakieś mniej więcej spójne, powiedziałabym tak, kompozycyjnie. I to jest duża zaleta tego wystąpienia, bo przez półtorej godziny jakaś myśl tam była prowadzona. Mówię o tym trochę złośliwie, bo to expose, które mówiło, dotyczyło dymisji rządu, było rzeczywiście nieskładne i nieładne i rzeczywiście nie wiadomo było właściwie, o co panu premierowi w nim chodzi. Zresztą nie tylko posłowie opozycji mieli z tym problemy, ale również...
Było też zwarte, bo półtorej godziny przy trzech godzinach Donalda Tuska to robi różnicę.
To nie chodzi o długość, to chodzi po prostu o zbudowanie pewnej kompozycji i prowadzenie pewnej myśli. Nawet pan prezes Kaczyński miał już problemy, żeby wysłuchać to do końca, więc to było zdecydowanie lepsze, napisane na kartce, więc jakoś było takie, powiedziałabym, bardziej zwarte kompozycyjnie. Natomiast przechodząc jakby do meritum, to z tego wystąpienia nic się nie dało zapamiętać. Właściwie jednego zdania nie można zapamiętać takiego w miarę sensownego. Owszem, można tu podkreślić tą normalność, którą podkreślał pan premier, no ale co z tego, jeżeli wszystkie inne działania rządu tuż zaraz po tym wystąpieniu były nienormalne. Nie? W związku z tym to nie miało jakiegoś większego sensu i udowodnię, że tak było. No, premier mówi o zrównoważonym budżecie, a tymczasem przedkłada tylko i wyłącznie ustawy, które mówią o tym, o charakterze fiskalnym, nie? Czyli żeby uzupełnić budżet. Premier mówi o tym, że będzie specjalnie dbał o rodzinę czy o system emerytalny, a jednocześnie właśnie dba o emerytury osób, które mają najlepsze uposażenie, najlepiej zarabiają, które doskonale sobie same w tym kontekście poradzą i nazywa też sprawiedliwością społeczną. No i wiele rzeczy można by tak wymieniać. Premier także nie odniósł się do tych rzeczy, o których mówił wcześniej, a więc na przykład o tych wszystkich wielkich budowach infrastrukturalnych, które gdzieś tam się zatrzymały i nie wiadomo, co dalej z kontynuacją tych budów będzie. I mam tu na myśli te wszystkie spektakularne budowy typu lotniska, przekopy i tak dalej, ale również te, które Polaków bardzo interesują, na przykład kwestia mieszkań. To także nie zostało dalej pociągnięte. Więc to wystąpienie odnosiło się także oczywiście do kwestii historycznych i do patriotyzmu, bo premier taką pustkę jakby na przyszłość próbuje zawsze wypełnić tym, że on kocha tą ojczyznę najbardziej. Nieważne co robi, ale ojczyznę
ale
kocha.
Czy to... Źle, że pan premier tego rodzaju akcenty w swoim expose wprowadził.
Ale dobrze jeszcze jest zaplanować coś i kontynuować, żeby ludzie po prostu wiedzieli, jak to
Anita Kucharska, dziedzic.
I żeby też nie było tak, że wszystko krytykuje. To jeśli chodzi o dotrzymywanie obietnic, to z pewnością dotrzymana była obietnica 500+, czyli podniesienia tam świadczeń czy zasiłków.
Obiecana
dla
i zrealizowana. I wszystko
natomiast
jasne.
Natomiast wszystkie inne, no można by się tutaj naprawdę głęboko.
Pani poseł z klubu Lewicy, czy też będzie w stanie wskazać jakieś plusy, tak jak pani poseł Jolanta Fedak, Anita Kucharska-Dziedzic?
Tak, będę w stanie wskazać plusy. Pan premier obiecał równe płace za tą samą pracę, za pracę tej samej jakości, wielkości i czasochłonności dla kobiet i dla mężczyzn. I to było jedyne, co z tych postulatów, powiedzmy, lewicowych czy strony feministycznej tam się...
A ochrona środowiska?
Jak ja słyszę ochrona środowiska w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, to jest dosyć zabawne, ponieważ w Polsce, i to było moje pytanie, które było skierowane do pana premiera, oczywiście nie padła na nie odpowiedź, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i dbałość o to, no myśmy stracili właściwie w tej chwili dotacje na dofinansowanie kotłów. My, jako Polska, jako kraj, to dlatego mówię my, proszę zwrócić uwagę, że w ciągu rządów pana premiera Morawieckiego trzykrotnie wzrósł wóz śmieci do Polski. W tamtym roku wwieziono do Polski prawie 500 000 ton śmieci. Proszę zwrócić uwagę,
ale granice otwarto za rządów Platformy i PSL.
No tak, ale jeżeli kończyły się rządy Platformy i PSL i ta wózka była w granicach 150 milionów ton, a teraz jesteśmy śmietnikiem Europy i właściwie przyjmujemy te śmieci, których już sobie Chińczycy nie chcą przyjmować, no to mamy do czynienia z sytuacją absolutnie skandaliczną. Nie mamy żadnego pomysłu, co zrobić z toksycznymi odpadami, które chociażby są też w Zielonej Górze i w tej chwili chyba jest już nawet jakieś przekopywanie się, kto właściwie powinien te śmieci likwidować, czy prezydent miasta, czy marszałek
obecnie
województwa.
Obecnie tak, marszałek według narracji miasta.
Tak, więc tak jest to według narracji miasta, więc tak naprawdę nadal nie mamy pomysłu, co z tym wszystkim
ale
zrobić.
Ale co tu ma rząd w tym mieć?
Więc jest problem, a te śmieci, czy te odpady oddziałują na nasze zdrowie, więc to jest sprawa sytuacji sytuacja absolutnie skandaliczna.
Dobrze, abstrahując ochronę środowiska i wracając do expose.
Do expose. Cóż w tym expose? No to expose było generalnie, tu się zgadzam z panią poseł Fedak, było ciężkie do słuchania, było także ciężkie do słuchania ze względu na to, że pan premier także dobrym mówcą nie jest. Nadmiar anglicyzmów przy tym patriotyzmie, o patriotyzmie językowym na pewno nie świadczy. No ta normalność mnie raziła, bo jak się posłucha czy przemówień z czasów PRL-u, pamiętamy towarzysza Wiesława, czyli Władysława Gomułkę, czy przypomnimy sobie chociażby nazistów, to oni zawsze akcentowali słowo normalność.
A ja nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo możemy sięgać pani poseł do innych okresów
dobrze,
historycznych.
Dobrze, przepraszam, czy ja mogę skończyć
myśl? Ja bardzo przepraszam, żeby nie czynić tego rodzaju
dobrze,
zestawień.
Dobrze, no to pan może prosić, ja jestem ekspertką od języka propagandy, się z tego doktoryzowałam, więc też mogę takie wstawki
ja dbam o kulturę naszej dyskusji, bardzo proszę.
Nie sądzę, żeby tutaj nie było kultury dyskusji, bo ja mogę to argumentować. Dobrze. Przerywanie też jest brakiem kultury.
Dobrze, to jest dyskusja studio. Ja bardzo proszę tylko jednak...
Proszę dalej.
I jeśli można.
Z tej merytoryki wystąpienia ją bardzo dobrze wypunktował Adrian Zandberg, bo jeżeli chodzi o rodziny i o kobiety, tam było bardzo dużo mowy o żłobkach, nie było mowy o przedszkolach. Nie było bardzo... Jednym zdaniem pan premier prześliznął się, mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Dobrze. To zdanie brzmiało, że nie zostawimy ich bez opieki. Jak ta opieka ma wyglądać, widzieliśmy podczas wczorajszej pyskówki dotyczącej Funduszu Solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Widzieliśmy także, że mamy poważny problem ze służbą zdrowia, z medycyną. Wczoraj upadła propozycja PSL-u akurat, żeby
wróćmy do expose Marek Kamiński i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Też wysłuchał pan expose, komentarzy. Grzegorz Schetyna, trzeba powiedzieć, że w niezwykle ostrych słowach odniósł się do wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Widać, że studni spokoju nie będzie.
No zdecydowanie w ostrych słowach, bo inaczej trudno byłoby reagować na wystąpienie pana premiera. Pan poseł Matarna mówił, że o dotrzymywaniu pewnych obietnic. Rzeczywiście dotrzymaliście obietnicę rozmontowania systemu sprawiedliwości w Polsce i teraz mamy duży problem, czy w ogóle mamy niezawisłość sędziowską utrzymaną jako gwarant systemu demokratycznego. Zapowiadaliście rozmontowanie systemu edukacji. Mamy efekt przywrócenia systemu z okresu Gomułki. Ja tylko czekam, kiedy religię wyprowadzi ze szkół, bo Gomułka to zrobił. Doszukiwanie się, no szukajcie, a znajdziecie, jak mówi pismo. Jakichś pozytywów raczej jest dość trudne w tym wystąpieniu pana premiera.
Czy nie dołączy pan do pani w studio i nie znajdzie nic takiego?
Zabrakło z kolei zupełnie odniesienie się do stosunków z Unią Europejską, do momentu, w jakim teraz jesteśmy, czyli w przeddzień negocjacji nowego okresu programowania. Pytanie, które zadał po expose pan przewodniczący poseł Waldemar Sługocki, pozostało bez odpowiedzi, na jakim etapie jest właśnie teraz przygotowanie rządu polskiego do negocjacji, co możemy w tych programach spójności uzyskać, jakie to będą kwoty, czy rzeczywiście one będą kołem zamachowym w jakiś sposób naszego rozwoju społeczno-gospodarczego, jak to było w poprzednich latach, czy też nie. Media też podkreślają te wystąpienia takie o charakterze ideologicznym, myślę, że zupełnie nie na miejscu. Słusznie pani poseł tutaj jakby podpowiada ten system mowy propagandy, który gdzieś tam niestety słyszeliśmy już gdzieś w minionych okresach i dobrze było, że pan premier po prostu przestał brać wzorce tak negatywne, jakie były kiedyś w historii.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, studia w Gorzowie, bardzo proszę.
Z uwagą wysłuchałem wystąpienia pana premiera Morawieckiego. Przyznam się szczerze, że pozytywów większych w tym wystąpieniu nie dostrzegłem, ale nie z przyczyn, o których mówili moi szanowni przedmówcy. Ja po prostu jestem przerażony. Jestem przerażony tym, że pan premier Morawiecki zbudował wizję państwa, w którym są wszyscy szczęśliwi, w którym się doskonale doskonale żyje, w którym niweluje się różnice społeczne, ale jednocześnie zapowiedział kontynuację tego procederu poprzez zwiększanie podatków, poprzez fiskalizm, poprzez dalsze podnoszenie obciążeń dla tych grup zawodowych, które realnie wypracowują nasz dochód narodowy, czyli dla wąskiej 4-milionowej grupy przedsiębiorców. Z jednej strony pan premier mówi o tym, że gospodarka jest najważniejsza. Z drugiej jednak mówi ciągle o podwyższaniu podatków. Wiadomo, programy socjalne kosztują. Nie ma zaś nic w przemówieniu pana premiera na temat przebudowy systemu, na temat tego, jak zmienić Polskę systemowo. Jak zrobić tak, aby państwo było tańsze, bardziej przyjazne. Jedyny element, który dostrzegam taki pozytywny w przemówieniu, to to, że pan premier powiedział, że większą decyzyjność będą mieli rodzice w wychowaniu dzieci. I to jest dobre, ponieważ Polska składa się z ludzi, którzy mają różny światopogląd. I ten pluralizm światopoglądowy w mojej ocenie powinien się wyrażać tym, że szkoły powinny tak wychowywać nasze dzieci, jak chcą tego rodzice. I wtedy nie będzie żadnych konfliktów dotyczących wychowania seksualnego, dotyczących sposobu przekazywania jakiejś wiedzy historycznej, bo rodzice będą wychowywali dzieci tak, jak chcą. I w zasadzie no tyle można powiedzieć. To jest kontynuacja, to jest zapowiedź dalszego drugiego państwa, dalszego zwiększania biurokracji, obciążeń, podatków. Efekt będzie taki, że za jakiś czas przy spowolnieniu gospodarczym będziemy mieli żółte kamizelki na ulicach, ponieważ ludzie tak nie da się
Jolanta rządzić.
Tak nie da się żyć.
Zgłasza się tutaj do, jak rozumiem, ad vocem jakiegoś albo uzupełnienia wypowiedzi.
Ja
bardzo
tylko
proszę
chciałam
PSL i zaraz
uwagę,
Jerzy Materna,
że te żółte kamizelki to nie są kapitalistyczne kamizelki, to są pracownicze kamizelki. To są pracownicze kamizelki Francuzów, którzy wyszli na ulicę i którzy są niezadowoleni ze swoich płac,
a także z socjalistycznych rządów
Macrona. Tańszego państwa. Nie?
Zgoda, socjalistycznych rządów Macrona.
Pani minister, pani poseł, czy wie, dlaczego wychodzą?
Państwo
bo
tanie.
Właśnie Europa sobie coś zrobiła, takiego strzału w kolano i tak naprawdę nie wiedzą, gdzie jest koniec, czyli energia, czy pakiet klimatyczny. To jest właśnie tego wynikiem, że podnosimy jakiś sztuczny prąd, że jak wprowadzamy na siłę
i tak idziemy.
OZE i te inne. Na siłę, na siłę.
Żółte kamizelki, OZE i sztuczny prąd.
To chodzi o wzrost wyroczy.
Szanowni
Państwo, Jolanta Fedak. Bardzo proszę.
Co pani ma z inżyniera? Nic.
Pani pośle, już za chwilę pani Jolanta Fedak. Bardzo proszę.
Panie pośle, moment, niech mi pan pozwoli skończyć.
To tragiczne jest takie
myślenie. Państwo tanie to też jest często państwo byle jakie. I tak to mniej więcej wygląda. Że państwo tanie to jest państwo byle jakie. Nie da się przyzwoitych usług zaproponować społecznych, nie proponując ludziom podatków, bo z czego mają być te usługi, przepraszam. No, z nieba mają spaść tak zwanych oszczędności.
Czyli kwestia akcyzy na alkohol nie jest dla pani poseł
jakimś
problemem.
Tylko trzeba wyraźnie to powiedzieć. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to ma charakter fiskalny i tyle. I nie ma w tym nic specjalnie nawet złego.
Poseł już
natomiast
materię.
Ja chciałam zwrócić uwagę na to, co mówiła wcześniej pani posłanka, a co dotyczy między innymi ochrony klimatu, bo to rzeczywiście trochę było coś nowego w wypowiedzi prawicowego, powiedziałabym, rządu. I naprawdę mógłby być to temat, który byłby w jakimś konsensusie przyjęty, wiele rozwiązań przez ugrupowania polityczne. Między innymi właśnie dlatego, że to prawo jest skomplikowane. Będzie z nim jeszcze bardzo dużo problemów, żeby je właściwie wdrożyć.
Pani
nie
poseł,
tylko w Polsce.
Jerzy Materna, bardzo proszę.
Ja myślę,
proszę.
Że można by to zaproponować jako taki właśnie konsensus. A o czymś takim mówił między innymi pan premier. On proponował, że może w konsensusie byśmy coś załatwili.
Dobrze. Tylko, pani poseł, bardzo proszę. Propozycje. Czas nas goni. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, też adwokat w kontekście.
Słuchając to wszystko,
ekspoze.
Właśnie każdego z nich, to pani pani Fedekowa odniosła się, że niekontrolowanie jest albo udawanie, że kontynuujemy te wielkie projekty, one wymagają czasu. Pani wie, że od jakiegoś pomysłu, na przykład drogy do realizacji, to jest kilka lat.
Nie, jeśli chodzi o CBK, centrum badań,
jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest potężne wyzwanie. One już dzisiaj mówią, eksperci, zaangażowała się cała Europa w ten projekt, bo to widzą naprawdę, że to jest dobry trend. Mamy możliwość skorzystania z Cargo, gdzie są usługi na jeszcze bardzo niskim poziomie. Nie mamy tej infrastruktury, jeśli chodzi o przewożenie szybko towarów tak, samolotami i tym. I to jest ta szansa właśnie, gdzie 24 na 7, czyli 24 godziny i 7 dni w tygodniu będzie mógł ten transport. Bo już widzimy Warszawa, port lotniczy, gdzie niedawno jeszcze był niedoszacowany, a dzisiaj już jest maksymalnie wykorzystany. 15 milionów pasażerów. W ogóle w Polsce 30 do 48 milionów już podróżuje. Jest dużo ciekawych naprawdę rzeczy, które jest, tylko wszystko można ośmiać. Wszystko można powiedzieć...
Wszystko nie.
Tak!
Ośmierza się to, co jest śmieszne.
Myście tutaj mówili, wszystko można ośmieszyć.
Wszystko nie. Wszystko, co jest wszystko śmieszne, można ośmieszyć.
A pan z Konfederacji mówi, że panie, robimy pośle. Te przemówienie tak, jakby było państwo się lepiej czuło. Tak! Przecież powiedział pan premier, badania mówią o tym. 86 Polaków jest zadowolonych dzisiaj.
86%, tak.
Dokładnie. No to coś to mówi. To nie my, tylko badania mówią o tym, że lepiej się żyje w Polsce. I może to śmieszać.
No skala ubóstwa bez wątpienia wśród, nie wiem, dzieci, wśród Polaków, jeśli chodzi o te dane bezwzględne, są na plus. Panie pośle, Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, panie mecenasie, bardzo przepraszam. Panie mecenasie, bo pan zareagował tam, słyszeliśmy przynajmniej, na akcyzę, tak?
Ja patrzę na to historycznie, wie pan, przypominam się 20-lecie międzywojenne, kiedy Kwiatkowski budował Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy, który zbudował dla Niemców później, ponieważ Niemcy przez okres okupacji produkowali tam sprzęt wojenny i wszystko.
Nie mógł tego przewidzieć.
Nie, ale tam, gdzie państwo cokolwiek buduje, tam nic dobrego z tego wyniknąć nie może. Zrujnował pan Kwiatkowski Polskę i tak samo Polskę PiS zrujnuje. To jest tylko kwestia czasu.
Teraz to już jest jeszcze chciałem dodać jedno.
Nie zna pan historii i szkoda w ogóle na ten temat rozmawiać.
Wszystkich tutaj mówimy.
Panie pośle, oddajmy głos jeszcze pani poseł.
O służbie zdrowia i mówienie o tym, że jeśli chodzi o podniesienie na papierosy i alkohol, jest to po prostu poprawka PSL-u, która mówiła tylko o kardiologii. Nie! Jeżeli mówimy dzisiaj, że chcemy...
Onkologii.
Nie, Jurek. Nie było onkologii. Było,
no jak, kardiologii mówił Szumowski.
Dokładnie, zobaczę. Zaraz za chwilę zobaczę, bo wiem.
Dobrze,
bo
nie mamy tyle czasu, panie pośle.
Jestem w Komisji Finansów, to wiem. I jest jedna rzecz. Jeżeli dzisiaj, zapowiedzieliśmy już 2 lata temu, że chcemy służbę zdrowia z 4,6 chyba było, teraz już jest w tym roku, było 4,86. Chcemy do 5,3% PKB. To właśnie między innymi z tych podatków, które podniosą na papierosy, da możliwość na służbę zdrowia.
Czy na alkohol?
Tak jest. W całym kontekście.
Było.
Czyli na nie było. Dobrze. Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo
panie
proszę.
Panie redaktorze, następnym razem
sprawdzimy
proszę
to.
Scenogram przy uchwalaniu tej ustawy.
Sprawdzimy to oczywiście, ale Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo proszę.
Dokładnie. Było pytania na sali, na sali plenarnej, podczas uchwalania, czy próby uchwalenia. Znaczy, ona była pomyślna dla rządu oczywiście, podwyższenia akcyzy na alkohol i na papierosy.
Zdaje się, że partia Razem też głosowała.
Tak, oni głosowali za, uznają, że podwyższenie podatku na papierosy i na alkohol będzie bardzo dobrze oddziaływało na tą grupę konsumencką, jaką jest młodzież, dla której bardzo ważne jest, żeby to rzeczywiście było tańsze. Ale padło wiele pytań na sali, czy na co pójdą konkretnie te środki. Ja sama o to pytałam, na co pójdą te 1,7 miliarda złotych szacowanych. I zszedł na mównicę minister Szumowski i powiedział, że
nie potrzebuje
na onkologię absolutnie, kardiologia jest także niedoszacowana, więc on by wolał na kardiologię, natomiast nie są w stanie, pójdą po prostu na ogólne cele budżetowe te pieniądze, więc tak naprawdę pójdą na łatanie budżetu ze względu na to, żeby utrzymać tą równowagę, która jest deklaratywna. I więc jeżeli pan poseł Materna myli onkologię z kardiologią i deklarację pana Szumowskiego, to może rzeczywiście
powiedział w szerszym kontekście, pan Szumowski mówił w szerszym kontekście na całą służbę zdrowia, bo jeżeli
chodzi o tej wypowiedzi,
to nie jest tylko po prostu kardiologia czy onkologia, to jest szerszy
Szanowni
zakres,
państwo.
Bo skutki alkoholizmu czy skutki palenia papierosów są wszelakie.
Szanowni państwo, przejdźmy do kolejnego tematu, a więc wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy tutaj lubuski akcent, bo jakkolwiek w nowym rozdaniu nie mamy ministra z województwa lubuskiego, to poseł i prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast został wybrany właśnie do Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas głosowania, które spowodowało ożywione komentarze, podczas głosowania, co do którego chyba zgodzicie się państwo, że nawet gdyby zostało powtórzone zgodnie z zasadami na przykład reasumpcji, gdzie 30 posłów zwróciłoby się właśnie z prośbą o to, żeby jeszcze raz głosować, a nie tak jak to zostało zrobione z anulowaniem trwającego głosowania, no to pojawił się duży harmider i też są protesty opozycji. O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? No bo przecież co do zasady wynik głosowania byłby taki, jaki był. To znaczy, że 4 posłów z Prawa i Sprawiedliwości trafiłoby do KRS, ale mimo to... Jeśli byłaby reasumpcja, no pokazało to głosowanie, które odbyło się jednak.
Ale jedna z posłanek PiS głosowała inaczej na przykład.
Przeciwko panu Piotrowiczowi.
Przeciwko panu Piotrowiczowi.
Ale to mówimy teraz o innym.
A mówimy o czym innym, natomiast tutaj rozmawiamy o KRS-ie.
To jest przykład, jak manipulacja idzie.
Dokładnie. Więc chcę zapytać państwa o co tak naprawdę w tej całej bitwie o to głosowanie chodzi. Marek Kamiński, który podczas głosowania, ale patrzył w telewizorze, na pewno z dystansem podejdzie do tej sprawy.
Z dystansem do kandydatury i już niestety członka KRS-u, pana posła Asta, bo wydawało mi się, że do takiego gremium powinni być desygnowani ludzie, którzy są, że tak powiem, głęboko praktykującymi prawnikami.
No ale doświadczenia prawniczego nie można odmówić panu posłowi.
Poseł Ast to cały czas był samorządowcem, czyli nie praktykował w jakimś zawodzie prawniczym, nie zajmował się też naukowo prawem, czy nie był wykładowcą akademickim, który by gdzieś tam zgłębiał tajniki prawa i przekazywał je studentom.
Ja rozumiem, że kandydatura pana posła może się panu nie podobać,
Zdecydowanie mi się nie podoba.
Prezesem Prawa i Sprawiedliwości w Lubuskiem, natomiast...
W spadkach podczas reprezentowania...
O co chodzi z tym głosowaniem? Dlaczego tak w pana ocenie to jest tak bardzo podkreślane i tutaj powiedzmy sobie grillowana kwestia tego głosowania?
Tego mówimy o tym
tym przerwanym i powtórzonym.
No, zawsze, mogę to mówić z doświadczenia 4 kadencji w Radzie Miasta, zawsze powtarzanie głosowań jest czymś takim średnio smacznym, bo powoduje różne domysły, czy przypadkiem ktoś tam nie próbuje tak przegłosować, żeby skutek był dla tej tak zwanej większości wreszcie osiągnięty.
Ale wie pan, że tutaj wynik byłby taki sam.
Powiedziała, nie wiemy, czy by był taki sam, prawda? Przykład, co prawda, innego głosowania w innej sprawie pokazuje, że
rozmawiamy o konkretnym, które...
No, je powtórzono i to było na podszepty gdzieś tam z zewnątrz wobec pani marszałkini.
Jolanta Fedak, czy pani, kiedy dostała to urządzenie do głosowania i zostały przedstawione instrukcja, prawda, jak zagłosować, czy miała pani, problem takiej natury technicznej, musiała się pani radzić kogoś, nie wiem, z boku, czy to było jasne, czytelne?
Ja się zastanawiam, co to odpowiedzieć, no ale...
No to było,
powiem
ale
prawdę, nie miałam niestety, nie miałam.
Nie miała pani problemów żadnych. Czyli nie nacisnęła pani na przykład od razu białego przycisku zatwierdzającego, wybranego tylko jednego.
Nie można było. Dać. Nie. Zielony. Nie. Zielony plusiki.
Tak, plusiki. Ja chciałam zwrócić uwagę tylko na jedną sprawę, że ta skórka nie jest warta wyprawki. Podważanie w ogóle samego sensu głosowania i liczenia i całej tej procedury nie jest ważne wyprawki, nawet gdyby okazało się, że w tym pierwszym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość miało, że tak powiem, większość. Ale nawet gdyby nie miało większości i byłyby pomyłki, to była możliwość skorygowania tego poprzez tych 30 posłów, którzy mogli powiedzieć, tak, my nie wiedzieliśmy, czy coś zawiodły tutaj technicznie jakiejś sprawy i wtedy to głosowanie się po prostu powtarza i nic się takiego strasznego, okropnego nie dzieje. No chyba, że ktoś się wstydzi, że nie umiał sobie poradzić z tym głosowaniem, ale to jest żaden wstyd, naprawdę, tam jest dużo gorsze rzeczy się dzieją, że tak powiem, niekiedy. Tak, niż to, że ktoś nie potrafi tam akurat włączyć tego przycisku w ten sposób czy w inny. Więc powiedziałam, pilnowanie tej procedury to jest jakaś podstawa demokracji i trzeba tego pilnować ze względu na to, że nie można podważać zaufania do tego systemu. A poza tym nie wiemy, jak by się stało. Być może niektórzy posłowie z różnych względów nie chcieliby jakiejś osoby. Może nie byłyby to wszystkie, a jedna. No tak,
Lewica
nie wiemy,
przedstawiła kandydatkę w tym głosowaniu.
Ja
tak?
chciałabym podkreślić jedną rzecz. Anita
Kucharska-Dziedzic.
W poprzedniej kadencji Sejmu PiS uszanował dobry zwyczaj sejmowy, że do KRS reprezentowani są i przegłosowane są kandydatury zarówno strony rządzącej, jak i opozycji. I awantura o KRS tak naprawdę zaczęła się w Sejmie dlatego, że PiS nie przedstawił cztery kandydatury z Prawa i Sprawiedliwości.
A państwo chcieliście, żeby dwie wycofał?
Tak, żeby dwie wycofał i żeby uszanowano ten dobry parlamentarny zwyczaj, że reprezentowana jest cała demokratycznie wybrana społeczność sejmowa. I nie byłoby w ogóle tej awantury, bo w poprzedniej kadencji rzeczywiście było dwóch przedstawicieli PiS-u i dwóch przedstawicieli opozycji. I o tym mówił między innymi przedstawiciel klubu Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Budka, mówiąc, że w Senacie ten dobry zwyczaj zostanie zachowany i będzie jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, jeden przedstawiciel opozycji i tak zostanie przegłosowane. Natomiast ja chciałabym też pewną
rzecz... Ale w prezydium w Senacie jest tylko jeden wicemarszałek.
Dobrze, okej, ale mówimy o przedstawicieli do KRS-u i nie wprowadzajmy tutaj zamieszania dla słuchaczy. Druga kwestia, którą trzeba skorygować, przecież nie było żadnej reasumpcji głosowania, tylko było przerwanie głosowania i głosowania od nowa.
Ja warunkowo mówiłem o reasumpcji, to było przerwane głosowanie.
Dobrze, mogę skończyć? To była kwestia, która też wprowadza naszych słuchaczy w błąd, ponieważ żeby nastąpiła reasumpcja, muszą być zachowane konkretne warunki, czyli muszą być wyniki głosowania podane do wiadomości i w tym momencie mogą się pojawić uzasadnione wątpliwości, czy wynik odzwierciedla intencje posłów. Wtedy 30 posłów składa wniosek i może nastąpić z decyzji Prezydium Sejmu reasumpcja. Tego nie było. Było anulowanie głosowania. Nie podano wyników tego głosowania do powszechnej
wiadomości. Ale ze względu
wiadomości.
Na problemy techniczne płynące z
natomiast
różnych
momencik,
kątów sali sejmowej.
Były
plenarnej.
Takie głosy. Natomiast pytanie jest, kto rzeczywiście się pomylił, skoro sekretarz poinformował panią marszałek, że wszyscy oddali głosy. I problem najprawdopodobniej polegał na tym, że pani marszałek dostała taką informację ze strony chyba pani poseł Borowiak, ale dobrze pamiętam, że ktoś tam źle zagłosował i w tym jest problem. I jeżeli popatrzymy na wszystkie nagrania, które są, na cały stenogram, to widać, że rzeczywiście mówiąc oględnie, była tu niezręczność. Ja tak naprawdę najprawdopodobniej o to się zgłosiliśmy do prokuratury, żeby wyjaśniła, czy nie nastąpiło przekroczenie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków ze strony pani marszałek.
I teraz Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, był pan, obserwował pan, głosował pan także. Był problem z tym urządzeniem, jak pan to
tak,
były ocenia?
Nie tylko w tym wygłosowaniu, ale już kilku wcześniej pojawiających. Nie, przykładem jest pan Szczerba, który przecież zgłaszał wielokrotnie że zgłaszał i podchodził do tego, że nie działają w czasie głosowania.
Jemu karta nie działała.
Dobra, albo mam teraz głos, albo właściwie państwo możecie sobie mówić na okrągło banialuki
poseł
naokoła i
Jerzy
mówić
Matera,
wszystko, co się chce.
Materna, bo kontynuuje. Tak bardzo proszę, mówić. Panie pośle.
Jeżeli padały, to było naprawdę na sali, na lewo i prawa, były cały czas krzyż, jeszcze nie zrobiliśmy, jeszcze nie skończyliśmy, źle mają problemy, jeden drugiemu pokazywał, bo tak, bo było skomplikowane to głoszenie. Nie, codziennie się głosuje, ja szczerze mówiąc jestem już 14 rok, to może szósty czy siódmy raz tak głosowałem.
Że lepiej było głosować
że
każdego
się z listy,
kandydata
trzeba po prostu kursorem z jednej strony, nie jest to wyraźnie pokazane, przy każdym, który chcesz, żeby był głos, to musisz robić zielonym plus lub ewentualnie minus, znaczy przejść dalej kursorem i wybrać te osoby. I teraz ludzie mieli może problem, bo może nie cofnęli się wszystkie w górę i w dół i jeżeli zrobili białym, a się zauważyli, że źle
w tym
momencie...
To tylko by przeszedł poseł.
Nie można już po prostu skorygować tego błędu.
No trzeba było wybrać
cztery. Najważniejsze w tym wszystkim?
Ale trzeba było wybrać
Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że nikt nie wiedział na sali. Łącznie z pani marszałek i z tym, którzy obsługują, jaki jest wynik. I dlatego była prośba jeszcze raz powtórzyć te głosowanie.
Czy pani marszałek wyniku tego głosowania nie znała?
Nikt nie znał. Nikt nie ma możliwości znalezienia i póki nie pokaże się po prostu wynik i widzą wtedy w monitor i proszę nie manipulować. Bo nikt nie wiedział. Na sali taka jest prawda. I to może...
To czemu się pan tak denerwuje?
Nie, bo ja nie lubię jak... Po prostu nie lubię jak ktoś obłudnie próbuje manipulować słowami. Bo to są tylko słowa, co państwo
I Krzysztof Łopatowski i Konfederacja ze studia w Gorzowie. Bardzo proszę.
Zarzut tego, że był ustalony z
Panie pośle, jeśli można. I pytanie do pana mecenasa. Czy to, co zrobiła Lewica, więc złożenie zawiadomienia do prokuratury, po pierwsze, ma uzasadnienie, po drugie, prokuratura może tutaj zareagować.
Więc zgadzam się z panią Kucharską-Dziedzic, która w sposób precyzyjny wytłumaczyła to, czego zdaje się pozostali państwo tak do końca nie pojmują, ponieważ no, reasumpcja głosowania z prawnego punktu widzenia była tutaj w tej sytuacji absolutnie niemożliwa. Całe to zdarzenie w mojej ocenie ma nadany zbyt duży wydźwięk przez opozycję i tłumaczenia posłów PiS, że nie potrafią się posługiwać aparaturą, która kosztowała 5 milionów złotych, no zdają się być troszkę śmieszne, ponieważ uczeń szkoły podstawowej tego rodzaju urządzenie z pewnością by opanował. To jest plama na polskim parlamentaryzmie i takie zachowanie posłów obniża rangę parlamentu. Kierowanie doniesienia w tej sprawie z dwóch względów uważam za całkowicie chybione. Po pierwsze dlatego, że PiS upolitycznił organy ścigania i możemy sobie kolokwialnie powiedzieć pisz donos o nos. Przepraszam za ten kolokwializm, ale żadna prokuratura nie przeprowadzi w tej sprawie postępowania. Skończy się to odmową wszczęcia postępowania i kolejną, jakby to powiedzieć, kolejnym ośmieszeniem.
Dobrze. Opozycji. Panie mecenasie, ale oczywiście...
Ale tam dużo nieprawdy jest, bo żadnych urządzeń właśnie nie kupiono w ostatnim czasie przez wiele lat.
Wyłączając aspekt polityczny i pana interpretacji, panie pośle.
Nie ma żadnych 5 milionów. Pan to udowodni,
ta aparatura kosztowała 5
milionów
złotych.
Stara aparatura, która już jest w czasy komuny sięga. No to pan nie wie nawet. To
ona,
nie
ona pochodzi sprzed
15
lat.
Dobrze.
Oprogramowanie nie potrzebowało pana górę.
Dobrze. Szanowni państwo, nikt nas nie rozumie, kiedy mówimy wszyscy na raz. Mecenas Łopatowski kontynuuje. Wyłączmy aspekt polityczny. Czy...
Żadna aparatura nowa nie jest.
Jakby abstrahując od pana
aspekt
tutaj...
Prawny wygląda, tak. Aspekt prawny wygląda w ten sposób.
Pana aspekt prawny,
jeżeli mamy wiedzę i istnieją racjonalne dowody na to, że pani marszałek Witek wiedziała o wyniku głosowania i ono było niekorzystne dla PiS,
jeszcze raz
to doszło...
Jeszcze raz
doszło,
nie wiedział.
Ale nikt nie wiedział.
Doszło, no nikt nie wiedział.
Mówię, jeżeli,
no jak
pana,
może, jak jeżeli nikt nie
ale
wiedział.
To jest prokurator.
No właśnie.
Pan zakłada to a priori priori.
No nie ma ja takiego, mówię... czy pan rozumie, że w tym systemie, dobrze, jeżeli się nie zakończy, po prostu nikt nie wie.
Proszę pana, ja mówię, no, jeżeli.
Jeżeli.
Dobrze. Prawda, szanowni państwo.
Jeżeli, mamy... jeżeli, tak się zdarzyło, że to ja byłem prokuratorem, no, a nie pan. I, no, i do mnie to trafiła
taka... Widać, jaka ta prokuratura.
Ale tak, dowodów w tej sprawie...
Proszę pana, proszę pana.
Dowodów w tej sprawie nie ma.
Lepsza niż zapisów w tej chwili.
Dobrze, szanowni państwo. Mamy jeszcze dwa nazwiska. Bo wybrano cztery nazwiska do KRS-u, ale mamy jeszcze dwa nazwiska i te dwa nazwiska to jest pani Kidawa-Błońska i pan prezydent Jaśkowiak, kandydaci w prawyborach Platformy Obywatelskiej na właśnie wyścigu do fotela prezydenta RP. Marek Kamiński, przy którym z tych kandydatów postawiłby krzyżyk? I zatwierdził białym przyciskiem. Czy znak X, tak? I zatwierdził białym przyciskiem. I po co zgłoszenie?
Dwoje kandydatów to jest świeża, tak, sprawa od raptem dwóch dni.
Taki kandydat last minute też tam ma.
My jako członkowie Platformy Obywatelskiej czas teraz, żeby zastanowić się. Rozpoczęła się jakby kampania prawyborcza, tak można powiedzieć, w naszej partii.
Ale mówi się
kandydaci
o tym,
zakładają, że,
tak, że
będą spotykać się ze strukturami Platformy w każdym regionie, więc liczymy na to, że i pani marszałek, i pan prezydent w Zielonej Górze, czy w Gorzowie, czy w regionie lubuskim się pojawią i będziemy mieli okazję z nimi bezpośrednio rozmawiać. Będą pewnie nas przekonywać i pani marszałek, i pan prezydent dla swojej kandydatury i wtedy zdecydujemy. No, tak poprzednio też było. Taki mamy zwyczaj, że staramy się jakby udemokratycznić te procedury w naszej partii.
A czy prezydent Jaśkowiak nie został wypchnięty tak trochę kolanem, żeby
na
pani Kidawa-Błońska nie była osamotniona w tych prawyborach?
Trudno mówić mi o jakichś tam... sposobach decydowania przez Zarząd Krajowy Platformy, ale na pewno nie stosuje się tam wciskania kogoś do czegoś.
No, ale wie pan, że są takie komentarze.
No to...
A jak państwo to oceniacie?
Nie są to komentarze.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Każda partia ma swój sposób po prostu.
No, i Platforma bardzo często korzysta z takich prawyborów, ale powiem tak, to czy ktoś tam jest wciskany kolanem, czy nie, to nie ma większego znaczenia, bo nawet nikt na początku nie dawał, nawet w PiS-ie były takie osoby, które nie dawały szans panu prezydentowi Dudzie, a on te wybory wygrał. Nie? Więc to nie ma istotniejszego znaczenia.
No, ale prawyborów w Prawie i Sprawiedliwości nie było.
No tak, ale nikt nie dawał mu wcześniej szans i też można powiedzieć, że był włożony tam kolanem czy tylko na zająca, a wybory wygrał. Także tu się może zdarzyć też taka sama sytuacja. Ja myślę, że pan prezydent Jaśkowiak, który ma duże poczucie własnej wartości, może poczuć taki, że tak powiem, wiatr w żagle i przedstawić jakąś niezłą agendę, w tym obejmującą między innymi samorządy i wystartować w tych wyborach. Także jest to kandydatura w moim pojęciu nie jakaś taka bylejaka, ale całkiem przyzwoita. Natomiast sposób wyłaniania tych kandydatów zależy od tego, jak partia sobie zaproponuje. Akurat w Platformie Obywatelskiej to są prawybory. Inne partie mają tam inne sposoby. No i to nie ma większego, mi się wydaje, znaczenia.
Poseł Jerzy Materna?
Moment. Prawyborami będą z pewnością pierwsza tura. To są jakieś prawybory, że tak powiem, no, w tym systemie.
To bez wątpienia. Natomiast mamy sytuację, która jest obliczona na realny wybór kandydata, czy ma być to po prostu polityczny spektakl Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość?
Ja powiem, że nie będę się odnosił do tego, czy w Platformie Obywatelskiej kto i w jaki sposób jest. To jest ich problem. Wszyscy widzimy i każdy sobie może komentować to. Po prostu to jest w pewnym sensie kabaret, ale to nieistotne. To powiedział, podkreślił zresztą pan Sikorski ostatnio, który był w poprzednich wyborach z Komorowskim, kandydował w prawyborach i potem po pięciu latach teraz podsumował to, że to było tylko farsa i nic więcej. My Prawo i Sprawiedliwość, nie mamy tego problemu. My czekamy tylko na decyzję pana Andrzeja Dudy, który jest naturalnym naszym kandydatem Zjednoczonej Całej Prawicy. Jest kandydatem, jeśli chodzi o te wybory prezydenckie. Tylko decyzja pana Dudy, kiedy ogłosi. I jesteśmy przygotowani, zmobilizowani do tego, żeby zrobić kampanię. Będziemy zresztą... To jest właściwie pierwszy prezydent, można powiedzieć, powojenny w historii, gdzie przez, odwiedził wszystkie powiaty, jeździ, jest wśród ludzi.
I województwo lubuskie też.
Wszystkie,
Anita Kucharska-Dziedzic, jak sądzę, raczej zagłosuje na prezydenta Jaśkowiaka, bo Małgorzata Kidawa-Błońska podpadła lewicy.
Pan się mnie pyta o pierwszą czy o drugą turę?
No pierwsza, ja mówię oczywiście hipotetycznie zakładając, że spotykają się w drugiej turze kandydaci, czy kandydat Zjednoczonej Prawicy
i hipotetyczny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze i oddam głos zgodnie z własnymi preferencjami, własnym sumieniem. Natomiast mówienie o kandydatach, czy kandydatach w prawyborach jest na pewno ciekawsze niż mówienie o stawce podatku akcyzowego, czy ewentualnej reformie systemu emerytalnego w Polsce. I, bo te personalia są zawsze ciekawsze.
Czyli ten temat dla pani nie jest tematem interesującym.
Myślę, że to jest temat przede wszystkim zastępczy. Interesujący dla członków Platformy Obywatelskiej. Tam są to są dwie kandydatury prezentujące jakby dwa skrzydła Platformy Obywatelskiej. Będzie to doskonała, myślę, okazja dla Platformy Obywatelskiej do przedstawienia swojego programu, jego różnic, różnych koncepcji prezydentury, więc na pewno będziecie mieli jak państwo jako
dziennikarze
możliwość.
A kandydatem lewicy pan Adrian Zandberg czy Robert Biedroń?
A kandydata lewicy przedstawimy w tym czasie, kiedy my będziemy chcieli być na czołówkach.
Przedłużymy troszeczkę, bo pan jeszcze Krzysztof Łopatowski.
Będziemy rozmawiali na kolejnym programie w Radiu Zachód na ten temat.
Oczywiście. Pan Krzysztof Łopatowski.
No, wzorem Zachodu. Prawybory są zawsze frapujące i kibicuje się im. Zależy, kto głosuje. No tutaj będą głosowali tylko członkowie Platformy Obywatelskiej, więc to jest mniej ciekawe. Natomiast u nas w Konfederacji też przeprowadzamy prawybory. Jest 9 kandydatów, ale praktycznie mają prawo do głosowania również sympatycy, którzy zarejestrują się na stronie internetowej pod właściwym hasłem i mogą rzeczywiście głosować w zgodzie ze swoim sumieniem i demokratycznie na swojego kandydata.
Wybierajcie się zatem państwo. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze forum Radia Zachód. Studio w Gorzowie Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. A w studio w Zielonej Górze Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję panu.
Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, Klub Lewicy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dyrektor Marek Kamiński.
Dziękuję bardzo.
Koalicja Obywatelska, Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się, do usłyszenia.